Okładka tygodnika sieci. No, jak z horroru Edgara Allana Poe. Naziści, tyłem odwrócony człowiek, który spełnia toast wraz z nazistami. Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej mąż Andrzej Waltz. No i prawie jak tajemnica domu Asherów, bo tytuł ujawniamy. Mroczna tajemnica rodziny Waltzów. Dobry wujek, który zostawił Waltzom w spadku ukradzioną Żydom kamienicę, kolaborował z Niemcami, pił z nimi i robił wielkie interesy. Prawda, że i frapujące? Autor tego tekstu, Wojciech Biedroń, właśnie jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Okupacyjne Eldorado dobrego wujka Waltzów. Samo w sobie bulwersuje. Coś więcej.
Znaczy no, to jest taka historia, chyba nawet powiedziałem, czy napisałem, którą pamiętam z każdym zdaniem jej pisania, ale wcześniej czytania, bo oparłem się na dokumentach znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej. Coraz bardziej jeżyły mi włos na głowie. To jest historia Romana Kępskiego, wuja Andrzeja Walca, małżonka Hanny Gronkiewicz-Walc, który przed wojną był takim no, rzetelnym, ale dość drobnym biznesmenem, można powiedzieć, w branży drzewnej. Prawda? No, miał tam jakieś tartaki, przeróbki i tak dalej, budował różne rzeczy z drewna, żył z tego dość przyzwoicie. No, ale kiedy rozpoczęła się okupacja, z takiego przyzwoitego poziomu życia, no właściwie został milionerem, został Krezusem Warszawy, został takim wielkim przedsiębiorcą, a wielkim przedsiębiorcą został, bo budował dla Niemców. Budował dla Niemców tajemnicze, bo nie wszystko w tych dokumentach jest, baraki. Pojawiają się
to się źle kojarzy, bo to,
no,
się kojarzy.
To się kojarzy nawet bardzo źle,
bo
w jednym z dokumentów jest napisane, że budował baraki w obozach. O. Jakich? No nie jest napisane.
Paskudne.
Innym razem budował dla Luftwaffe, dla tej samej siły powietrznej Hitlera, która bombardowała polskie miasta, mordowała ludzi, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły. I to jest człowiek, który tak naprawdę wszedł w ten deal, dlatego że był po prostu Niemcom potrzebny. Prawdopodobnie na początku za łapówki, potem po prostu już był dla nich tak cenny, że go naprawdę bardzo polubili. Z tego domu właściwie nie wychodzili gestapowcy, nie wychodzili SS-mani, ciągłe libacje, imprezy, dom otwarty.
Państwo podziemne zauważyło to, co
Podziemne zauważyło jakby ten proceder, tę kolaborację przynajmniej dwukrotnie, ale jest ślad o trzeciej próbie zamachu na Romana Kępskiego. Nie udały się te zamachy, mimo takich nawet fajnych, wręcz sensacyjnych, nieco filmowych prób, jak to żołnierze podziemia przebierali się w niemieckie mundury, próbowali się tam dostać. Mieli pecha, wiecznie go nie było. Ale nie wiem, czy to tylko pech,
czy czuwały służby niemieckie.
I czuwały bardzo nawet. Po pierwszej próbie właściwie dostał ochronę. Właściwie dostał ochronę, więc domu pilnowali, a to granatowi policjanci, a to po prostu żandarmi niemieccy. Licznych kamienic, bo przecież Roman Kępski nie był posiadaczem tylko jednego mieszkania, jak się okazuje, ale przynajmniej kilku, chociaż przed wojną kilku nie miał. Tuż po wojnie stał się zresztą współwłaścicielem słynnej kamienicy Walców,
Manuakowskiego
16. Prawdopodobnie właśnie w czasie wojny poznał słynnego Kalinowskiego, czyli szmalcownika, a potem UBK, który mu sprzedał udziały w Noakowskiego 16, które wcześniej ukradł po prostu zamordowanej w czasie Holokaustu żydowskiej rodzinie. Ale w tej historii dzieją się też inne, niezwykłe zwroty akcji. Proszę sobie wyobrazić, że dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego do domu, do mieszkania Kępskiego przyjeżdża gestapowiec. Rozmawiają chwilę, około pół godziny. W ciągu kolejnych dwóch godzin Kępskiego już nie ma w Warszawie. Pakuje się wraz z pierwszą żoną, pakuje dobytek, mnóstwo prawdopodobnie kosztowności w kilku walizkach, pieniędzy i znika. Znika, bo jego los po wybuchu Powstania Warszawskiego byłby właściwie pewny, po prostu podziemie by go wykończyło. Tak jak zresztą powinno zrobić, bo ten przykład tego Kępskiego to jest przykład takiej chyba najbardziej ohydnej kolaboracji.
Ale o tym jeszcze film fabularny nie powstał, a powinien.
A szkoda, prawda?
Bo to już tych scen jest
dużo. Nie, tych scen zwrotów akcji, no i oczywiście okres powojenny, który jest tutaj również opisany w tych dokumentach, jest niezwykle ciekawy. Okazuje się, że tak jak za hitlerowskiej okupacji. Doskonale sobie pan Kępski radził za okupacji sowieckiej z kolei. Okazuje się, że również ma wielkie wpływy. Gra w karty z ówczesnym wicepremierem Korzyckim. To jest gruba postać, można powiedzieć, powojennego, tego najgorszego stalinowskiego okresu. Był wicepremierem 47, bodajże 52 albo 3. Człowiek również niezwykle bezwzględny, alkoholik, nałogowy, hazardzista. Trafiają sobie doskonale do gustu obaj panowie. Obaj panowie lubią życie, obaj panowie lubią wypić, lubią zjeść, lubią się zabawić, grają obaj świetnie w karty.
I komunistom nie przeszkadza, że mało kolaborował tego, z gestapo.
Nie tylko nie przeszkadza, ale jest też dyskretnie chroniony. Okazuje się, że w pewnym momencie Kępski trafia na Pomorze. Mieszka przez jakiś czas w Gdyni, w Gdańsku i tam zakłada, można powiedzieć, taką mini-mafię gości od walut, gości od nielegalnych gier hazardowych. Milicja Obywatelska to jeden z dokumentów milicyjnych, do których trafiłem, rozbija tę grupę. Właściwie tam jest zapis, że likwiduje tę grupę i w tym dokumencie jest oprócz Kępskiego Romana, który ma olbrzymie znajomości, jest wprost napisane, dlaczego go nie ruszają. Z innych dokumentów i źródeł dowiedziałem się, że rzeczywiście ten początek lat 50. wprawdzie tym razem go nie ruszają właśnie w związku z tą grupą, potem jest bodajże 2 lub 3 razy zatrzymany, ma proces o nielegalny handel walutą, ale nie trafia do więzienia, bezpieka doskonale wie, co robił w czasie wojny, jest pełna tego świadomość, i nagle zostaje wypuszczony.
Czyli mówiąc krótko, tajemnica tej nietykalności to prawdopodobnie współpraca z komunistycznymi służbami.
Tak, pod koniec tekstu wspominam o tym, że jest to prawdopodobnie taka bezpośrednia współpraca na zasadzie tajnego współpracownika służb.
Jak kończy Kępski?
Kępski kończy w doskonałym humorze, czy jako człowiek majętny, jako człowiek, który swojej rodzinie pozostawia kamienicę, właśnie udziały w kamienicy przy Nałakowskiego 16. Włos mu z głowy nie spada. Z tego, co słyszałem, bo sam Andrzej Walc niezbyt lubi o wujku mówić.
No, kiedy, trudno się dziwić.
Kiedy trafił na komisję weryfikacyjną, mówił, że z wujkiem widywali się rzadko, raczej w święta. Więc ale nic kompletnie się nie dzieje. No, człowiek chodzi wolny, człowiek jest niezwykle majętny, nawet jak za komuny, to jest widać człowiek, który ma olbrzymi majątek, głównie ulokowany właśnie w walutach oraz w kosztownościach. Jest też wiele tam historii takich wręcz humorystycznych, tak jak to, jak jeden z tajnych współpracowników bezpieki mówi, że spotyka Kępskiego na wyścigach, a Kępski jest wkurzony, bo mu zostało zbyt mało, twierdzi, że mu zostało zbyt mało kosztowności z wojny i tak dalej. To jest taka też historia takiej Warszawy, która już nie istnieje oczywiście, Warszawy oczywiście okupacyjnej, ale też takiej dzikiej Warszawy pierwszych lat powojennych, prawda? Gdzie byle cwaniak, który się ugadał z Sowietami.
Takiej tyrmandowskiej Warszawy.
Trochę też wręcz tyrmandowskiej, tak, łotrzykowskiej momentami, tak, sensacyjnej niezwykle, ale też pokazującej jakby skalę współpracy. No, to jest uderzające, że facet, który świetnie się dogaduje z gestapo, doskonale dogaduje się potem z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. A uderzające jest też to, że w ogóle jak wyszła sprawa Kępskiego, dlaczego w ogóle Kępskim się zajęła bezpieka? No, zajęła się bezpieka dlatego, że rozpracowywała pod koniec lat 40. Taką agentkę, można powiedzieć, niemieckiego wywiadu, ale wojskowego Abwehry. Rozpracowują ją, w sensie zbierają materiały, prawdopodobnie wydała kilku, jeśli nie kilkunastu, tak zwanych bojowników komunistycznych w czasie wojny, i tam występuje Kępski. Znaczy ona ma z nim jakieś kontakty, z jakieś konszachty, prawdopodobnie biznesowe, to nie jest do końca wyjaśnione w tych dokumentach, do których dotarłem, ale rzeczywiście przy okazji tej sprawy ten nieszczęsny Kępski wypływa. I się właśnie zaczyna ta taka bardzo mocna inwigilacja, bardzo mocne sprawdzenia. W ogóle bezpieka prawdopodobnie z dokumentów akowskich, tak, z części kontrwywiadowczych, do których dotarła bezpieka po wojnie, czy tuż przed jej zakończeniem. No tam Kępski również właśnie występował, stąd te informacje o tej próbie zamachu. Ale ta historia, co mnie uderza, ona się dla mnie i w tych dokumentach nie skończyła tam w 51, 2 czy 3 roku, bo ona trwała, drodzy Państwo, do grudnia 2017 roku. Dopiero w grudniu 2017 roku odtajniono te dokumenty.
Właśnie, to jest zastanawiające. Dokumenty były ukryte. Ktoś dbał o to, żebyśmy się nie dowiedzieli o przeszłości Kępskiego.
Ja powiem więcej, że nie tylko, tu pełna racja, Witku, ale tam jest jeszcze coś, co mnie uderza. Te dokumenty są ewidentnie niepełne. Tam są wątki, które gdzieś występują jeszcze w jakiejś kwerendzie, ale one nie występują w tych kwitach. A nikt oczywiście przede mną nie ukrywał w IPN-ie tych dokumentów. Ja wystąpiłem o niedostępną błyskawicznie zgodę na przeglądnięcie ich. Ale tak jakby komuś bardzo zależało na ukryciu kilku faktów. Po pierwsze, okresu po 50, tam powiedzmy, trzecim roku, o którym jest zupełna cisza w tych dokumentach.
I nie ma tych dokumentów.
I co ciekawe, ewidentnie widać, że są jeszcze jakieś dokumenty, czy donosy, czy notatki, czy wręcz dokumenty niemieckie, które stwierdzają dokładniej czym i jakie baraki i gdzie budował Kępski. Tak jakby komuś zależało na tym, żeby te najbardziej chyba porażające informacje, czyli bezpośrednia współpraca z bezpieką, z podpisem odpowiednim i tak dalej, no i oczywiście to, co rzeczywiście budował, jakie i gdzie baraki, w jakich dokładnie obozach, tak jakby komuś zależało na tym, żeby to z tych dokumentów zniknęło. Ale tego, kto czyścił, to mam do niego bardzo złą nowinę. Kępski prawdopodobnie występuje jeszcze w kilku innych sprawach. I tam mogą być te dokumenty, których nie wyczyszczono. A dlaczego mówię o tym, że ktoś czyścił?
I może nas słuchać, czyli żyje.
Tak, tak, dokładnie. Osoba, która czyściła, może tak. Jest jeszcze jedna kwestia. Proszę sobie wyobrazić, że ta kamienica Walców Znakowskiego 16, ten ubek, który ją przejął i sprzedał udziały właśnie Kępskiemu, a on został skazany pod koniec lat 40. Znaczy, przekręt był taki, że nawet komuchy skazały tego komucha, zresztą UBK, na karę więzienia. I kiedy prokuratura w 2016 roku zaczęła przy Nowakowskiego od nowa grzebać, bo to przecież trzeba było sprawdzić, to się okazało, że nie ma tego wyroku. Mhm. I pamiętam, że portal, opisaliśmy to pierwsi na portalu w polityce.pl, nigdy nie zapomnę rozmowy z pewnym prokuratorem. I pytam, panie prokuratorze, no bo tam był taki wyrok z 48 roku i taka cisza. Ja mówię, nie. No, mówi, no, zniknął. Chcę sobie wyobrazić, że ktoś wszedł do archiwum Sądu Okręgowego w Krakowie
i wyjął.
I wyjął ten wyrok z odpowiedniej teczki. Mógł go zniszczyć, albo mógł zrobić tak, jak się, przepraszam, czasem robi, czyli jeden świstek wsadza się do teczki 40 półek dalej, prawda?
Tak, do znalezienia.
Żeby był nie do znalezienia. I znowu ta osoba miała pecha, ponieważ odpis tego wyroku występował w innych dokumentach komunalnych Warszawy. Mhm. Także widać, że historia, która zaczęła się w 1939 roku, tej kamienicy po części Kępskiego, trwa nadal. I to jest dla mnie niesamowite. Jak w sumie potężne siły muszą stać za tym, no, oprócz tego kozackie cwaniactwo, wiadomo, tak? Żeby prawda nie wyszła na jaw, mimo tego, że ona jak ta zieleń wiosenna się przebija spod tego betonu.
No, aż prosi o to, żeby zapytać, no i co na to rodzina państwa Walców?
Ja wczoraj bardzo cierpliwie czekałem na jakąkolwiek reakcję ze strony rodziny. No, nie było jej. Rozumiem, że pan Andrzej Walc dowiedział się właśnie o tych sprawach. Przepraszam, że się uśmiecham.
Nie wiedział.
Przepraszam,
czym się wuj zajmuje.
Nie, no, z tego, co ja ustaliłem, to historia Kępskiego w rodzinie Walców jest tajemnicą Poliszynela. No trochę każdy wie, o co chodzi tak naprawdę w tej sprawie. Chociaż tam jest, jakby wracając już do czasów stricte współczesnych, przeraża coś innego. Pamiętamy wszyscy przejęcie kamienicy przez właśnie Walców, potem taka pospieszna bardzo sprzedaż tej kamienicy za grube pieniądze firmie okrytej złą sławą wśród lokatorów warszawskich.
No i ostatnio straszna krzywda, kiedy musieli zwrócić 5 milionów.
5 milionów, z czego 1 milion 100 tysięcy złotych z konta poszło Hanny Gronkiewicz-Walc. To mnie tak szczerze troszkę ucieszyło. Dlaczego? Ano dlatego, że to Hanna Gronkiewicz-Walc usankcjonowała kradzież tej kamienicy. Ponieważ o ile my możemy mówić, że przyjmijmy roboczą hipotezę, że tam powiedzmy 2007-2008 rok Hanna Gronkiewicz-Walc pojęcia zielonego o tej kamienicy i jej historii nie miała. Przyjmijmy taką hipotezę.
To chociaż trudno
ją przyjąć.
Profesor prawa, osoba, która...
Ale to w 2012 historię tej kamienicy opowiedział jej i napisał na piśmie urzędowym jej partyjny kolega Sławuś Nowak, który wysłał na biurko Hanny Gronkiewicz-Walc informację, że dotarł właśnie do dokumentów, z których wynika, że
Nowak
o zegarków
i transportu.
Zegarmistrz, tak.
Proszę.
Zegarmistrz Platformy, drugi zegarmistrz Platformy Obywatelskiej, no bo jeszcze
pan
jest
Gawłowski.
Staś Nowak. Staś Gawłowski, przepraszam. Jak mi się to ułożyło? Staś Nowak, prawda?
Staś Nowak.
Ale do czego zmierzam? I on przecież poinformował Hannę Gronkiewicz-Walc, że kamienica, wiele na to wskazuje, została po prostu już w domu kradziona, że tam właśnie jest ten wyrok, który zaginął, ale on miał już jego odpis. I jakoś Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zauważyła tych pism, nie potrafiła
nie zareagowała.
Nie zareagowała, wszystko się usankcjonowało, zarobili pieniądze, które teraz właśnie, tak jak mówię, muszą zwrócić. Podobał mi się jeden z wpisów wczoraj jednego z członków komisji weryfikacyjnej, Sebastian Kaleta, napisał: no to jak będą teraz walczyć o zwrot tego tych paru milionów, które musieli, że tak powiem, poświęcić w związku z Narkowskiego.
Pieniądze nie śmierdzą, panie redaktorze.
Wujkowi Andrzeja Walce nie śmierdziały naprawdę pieniądze.
Ani gestapowskie, ani bezpieczniacy. Ale to aż prosi się, żeby napisać książkę o takich historiach, bo one znakomicie by pokazały, także w diasporze żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie powinna upatrywać przekrętów, mówiąc kolokwialnie, i z kim powinna walczyć. Bo to, co im ukradziono, potomkom ofiar Holokaustu, to ukradła bezpieka.
No, ukradła bezpieka, ale tu się nasuwa kolejna myśl. Kto był w wierchuszce bezpieki tuż po wojnie?
Na przykład Cyrankiewicz.
Chociażby. Ale też ludzie, którzy ewidentnie również pochodzenia żydowskiego. No to nie jest żadna tajemnica. Może dlatego akurat te środowiska są nieruszane przez przedstawicieli tych najbardziej aktywnych oczywiście diaspory żydowskiej, bo jest wielu historyków izraelskich, wielu historyków amerykańskich, którzy o tym piszą, mówią na głos i nie mają z tym problemu żadnego. No tylko, że tak, przyjmijmy, że należałoby, że środowiska żydowskie zwróciłyby uwagę na panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. I pytanie, dlaczego nie zwracają uwagi, mimo że przecież te informacje o ukradzionej kamienicy Walców, no to chyba Tygodnik Sieci, który jako pierwszy to ujawnił, no już naprawdę wiele lat temu, tak? I jakoś jest cisza z tamtej strony.
Ale jak niebywały jest polski rynek medialny. Ukazuje się artykuł, który jest bombą, bo pomijając już emfazę i tak dalej, no to jednak jest to niezwykle ciekawa historia, niezwykle na temat, niezwykle aktualna i cisza. I nikt się tym nie zajmuje. Znaczy, od poniedziałku przecież to już jest upublicznione.
Ja mam takie wrażenie, że nie zajmuje się tym mainstream. To znaczy nie zajmują się media związane z czymś, co ja nazywam bardzo roboczo, oczywiście takim salonem mediów trzeciej RP. Nie zajmuje się tym Gazeta Wyborcza. A to ciekawe, bo przecież wszyscy wiemy i trzeba to uczciwie powiedzieć, że Gazeta Wyborcza lata temu dość drobiazgowo wyjaśniała sprawę warszawskiej reprywatyzacji. I trzeba to oddać przynajmniej tym dwóm autorom. To jedna kwestia. Nie zajmuje się tym TVN, który ma bardzo dobre interesy z panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, zawsze miał w Warszawie. Nie zajmują się tym jeszcze kilka innych dużych dzienników, głównie dzienników oczywiście mających swoich właścicieli poza granicami Polski. Zajmuje się tym, że tak powiem, prawa strona medialna. Rzeczywiście dość dużo widziałem jakby publikacji po tym gdzieś opisów i tak dalej. Widziałem materiał wczoraj krótki w Wiadomościach. Fajnie, że ktoś to zauważył, chociaż powiem szczerze, to jest taka historia, której wolałbym, żeby nigdy nie było, prawda? Bo pamiętajmy, że
budzi dreszczyk obrzydzenia,
piszemy o degeneracie, ale jednak Polaku, choć z tym Polakiem to byłbym ostrożny, ponieważ gdzieś w dokumentach dotyczących Kępskiego przeczytałem, że on przyjechał do Polski z Rosji. Właściwie do Polski przyjechał do nie tyle do Polski, tylko przyjechał do jeszcze wtedy zaboru rosyjskiego, bo tam się urodził bodajże w 1903 i przyjechał do Polski z Rosji. Czy był Polakiem mieszkającym w Rosji? Tego nie wiem niestety. Tego mi się nie udało jeszcze ustalić. Może dlatego, że Walcowie nie rozmawiają na ten temat.
No to
i
chyba
nie
teraz,
chcą rozmawiać.
Teraz chyba powinni zacząć rozmawiać, bo ta tajemnica jest zbyt mroczna, żeby ją pozostawić bez komentarza.
No, zwłaszcza, że dotyczy osób publicznych i zwłaszcza, że dotyczy spraw publicznych. Bo
dotyczy było, nie było pani prezydent Warszawy.
Warszawy, no i kamienicy, którą ukradziono zamordowanym żydowskim rodzinom.
No świetnie. Proszę państwa, Tygodnik Sieci, temat okładkowy, Mroczna tajemnica rodziny Walców. Polecam. My się tym zajmujemy, jak państwo słyszycie, a rzecz jest, no chyba już usłyszeliście państwo, że bardzo bulwersująca. Panie redaktorze, no chyba książkę trzeba napisać.
chodzi za mną książka w ogóle dotycząca reprywatyzacji. Ja pamiętam kilka tygodni temu z kolei udało mi się dotrzeć do zeznań słynnego mecenasa Roberta N. i jego partnera biznesowego Janusza P. Robert N. to ten słynny brat milionowej urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, tak, która wyczesała na...
I domaga się odszkodowań.
I domaga się kolejnych odszkodowań, dziesiątki milionów złotych. Robert N. siedzi w kryminale, w sensie w areszcie tymczasowym obecnie, podobnie jak Janusz P. I Robert N. był takim mózgiem, można powiedzieć, tej warszawskiej reprywatyzacji razem z Jakubem R.
Tak,
to słynny, były zastępca dyrektora biura...
Rodzina R. usiłuje teraz
tak. Znaczy to
obrzucić błotem Macieja Wąsika.
Ku uciesze niektórych redaktorów Gazety Wyborczej oraz kilku zatrzymanych osób.
Ale to ciekawa i selektywna wrażliwość Gazety Wyborczej.
Niesamowite.
Walczą z homofobią, ale jak można kogoś upaprać w takie konteksty, to bardzo chętnie.
A czy ja rozmawiałem z Maciejem Wąsikiem wielokrotnie, był duży wywiad w ubiegłym tygodniu, który przeprowadziłem z Jackiem Karnowskim, właśnie z ministrem Maciejem Wąsikiem. I uderza coś innego. Uderza doskonale zorganizowana akcja. Jakub R. pisze kuriozalne donosy. Myśmy zresztą pierwsi do nich dotarli w ogóle, żeby było śmieszniej. Puściliśmy ten materiał 2 tygodnie przed wyborczą i pokazaliśmy te donosy. Co tam jest napisane? To jest tak kuriozalne, tak totalnie wyssane z palca, że one zarzucają Wąsikowi, że ten wraz z Ernestem Bejdą, obecnym szefem CBA, i Mariuszem Kamińskim, obecnym koordynatorem służb specjalnych, mieli się spotykać z tym Jakubem R., mieli mu coś tam obiecywać, że jak będzie dla nich pracował i zniszczy Hannę Grokiewicz-Walc, to on będzie miał super i tak dalej. Wszystko jest ciekawe. No każdy, kto kiedykolwiek czytał zeznania, prawda, czy donos, to zawsze zastanawia się nad jednym. Jeżeli ktoś coś mówi, to podaje datę, mniej więcej miejsce, mniej więcej godzinę, mniej więcej czas, okres, gdzieś to zaznacza. A tam jest takie, no spotkałem się, no mówili mi, no prosili mnie i tak dalej, i tak dalej. Nie jest tajemnicą, że Maciej Wąsik bardzo dobrze zna brata Jakuba R. Nie jest tajemnicą, że działali w NZS-ie. Nie jest tajemnicą, że dobrze się bawili w latach, szalonych latach 90. Jak wielu wtedy ludzi w tym wieku, jak znam dobrze NZS, a poznałem w połowie lat 90. kolegów, no wtedy w Krakowie, to imprezy były huczne i bawiono się dobrze. Natomiast to jeszcze nie zmienia, to jeszcze nie wskazuje na to, że ktoś jest umoczony po prostu korupcyjnie. Z znajomością sprzed 20 lat. No, na tej zasadzie znam kilku bandytów i to takich naprawdę grubych bandytów z Małopolski, z niektórymi nawet chodziłem do szkoły, jak się okazuje, podstawowej, ale nikt nie powie, że mam z nimi jakieś bandyckie deale, mimo że akurat niektórzy już nie żyją, niektórzy siedzą, ale mówię, no takie połączenia to jest jakiś horror show. Wyborcza się oczywiście na to rzuciła, rzucił się na to TVN, zrobili taką, no, z bardziej obrzydliwych chyba nagonek, jakie widziałem w polskich mediach, wobec człowieka, któremu oczywiście można zarzucić bardzo dużo. Można mu zarzucić politycznie, można się z nim nie zgadzać, mówię o Macieju Wąsiku. Można uważać, że kierunek, jaki wybrali w służbach, jest zły, ale nie wolno zapominać, że to jest człowiek, który właściwie całe dorosłe życie poświęcił walce z korupcją, prawda? To on wsadził Jakuba R., Roberta N. i całe to towarzystwo, i całą tą ferajnę, bo to można powiedzieć o ferajnie bandyckiej, do kryminału. No, to dzięki nim ci ludzie siedzą, no to ci ludzie teraz będą pluli. I jak widzimy, mają słuchaczy, a nawet podawaczy.
A my chyba zaczynamy rozumieć, dlaczego pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc nie stawia się przed komisją.
No właśnie.
Mogłyby paść chociażby niewygodne pytania o pana Kępskiego.
No mogłyby paść te pytania, ale też szereg innych. No przede wszystkim ktoś by zaczął pytać, no co pani zrobiła w związku z Nałokowskiego 16? Dlaczego, mając pełną wiedzę na temat tej reprywatyzacji, nie odkręciła pani całego tego procesu?
Tak, a jak państwo pojedziecie na warszawską Pragę, to zauważycie, że pewna grupa restauruje w tej chwili hurtem no kilkanaście kamienic.
Na Targowej, obkleili.
Tak,
obkleili.
W najlepszych miejscach Pragi Północ najładniejsze kamienice są restaurowane przez tą grupę. No,
siedziba tej grupy znajduje się obecnie w kamienicy przy Nowakowskiego 16.
No
to
men.
Chyba...
Omen. Bardzo dziękuję, redaktor Wojciech Biedroń, tygodnik Sieci Prawdy, był naszym gościem. No i przyznacie państwo, że chyba rozpoczęliśmy ten poranek dosyć ciekawie. Szukając jakiegoś muzycznego komentarza, znalazłem tylko Warhouse Mad World. Mój kolega Adam Dąbrowski właśnie wrócił z Bejrutu i opowiada, że bardzo dużo się zmienia, czuć smak wojny był przy samej granicy z Syrią. Zwariowany świat. My łączymy się z Libanem i łączymy się z Kazimierzem Abuną Gajowym, znanym już państwu. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, sabah el khair.
Sabah el khair.
Pozdrawiamy z Bejrutu właśnie. Jestem w autobusie pełnym polskich pielgrzymów i zmierzamy przez góry Libanu w stronę Baalbeku.
O, wspaniały Baalbek i ruiny rzymskiego miasta.
Tak jest.
Cudownie. To rzeczywiście jest cud. I rzadko tam turyści docierają, zwłaszcza z Polski.
No, nie powiedziałbym, dlatego tak? że w
Świątynia
tym
Słońca tam jest chyba, z tego co pamiętam.
W tym momencie jest kilka pielgrzymek z Polski. Przewidzianych jest kilkadziesiąt. Tutaj po prostu czujemy się bardzo, bardzo bezpiecznie. Zresztą mam tutaj cały autobus pielgrzymów z biura pielgrzymkowego księży.
Pozdrawiamy Marianów, pielgrzymów polskich.
A wy też pozdrówcie i takie pytanie. Czujecie się bezpiecznie w tym Libanie? No, słyszał pan redaktor, tak. Radość naszych pielgrzymów. Właśnie jesteśmy w takim punkcie dość wysokim, 2000 metrów. Właśnie za chwilę przeskoczymy góry Libanu i ujrzymy BK i góry Antylibanu. Czyli zmierzamy do tego cudownego miasta, jakim jest Baalbek.
Baalbek jest rzeczywiście niezwykłe, ale no, gdybyśmy wierzyli propagandzie anglosaskiej, to jesteście straszliwie zagrożeni, bo jesteście na terytorium Hezbollahu.
No tak, tam jedziemy oczywiście, gdybyśmy wierzyli tym wszystkim przesłaniom różnych źródeł informacyjnych w Europie, to oczywiście nikt by tutaj z nas się w tym momencie nie znajdował. Oczywiście te ostatnie zawieruchy, jakie miały miejsce w Syrii, nie miały najmniejszego wpływu na to, co się dzieje w Libanie. My oczywiście współczujemy mieszkańcom Syrii, Syryjczykom, ale z drugiej strony opinia tutejszych mediów była całkowicie inna niż to, co mogliście słyszeć w Europie. Według informacji, które ja posiadam z lokalnych źródeł, no to na te 100 około rakiet rzuconych na terytorium Syrii w okolicach Homs i Damaszku, to udokumentowywano tutaj, że no ponad 70% zostało unieszkodliwionych jeszcze podczas ich lotu. I ogólnie tak się mówi, że wszyscy są usatysfakcjonowani, bo nikt nie zginął. Coś trzeba było z tą sytuacją zrobić. No, wszyscy musieli wyjść z twarzą, czyli po prostu uważa się tą sprawę teraz za załatwioną. Powiedzmy, ci mocarze poszczególnych krajów, które tak bardzo się srożyli, że będą tutaj wszystko niszczyć i bombardować, no niby zrobili swoje z wielkim sukcesem. W Damaszku ludzie tańczyli i rozdawali ciastka z radości, że syryjskie wojsko ich obroniło. W Bejrucie po prostu króluje przekonanie, że to tylko była taka demonstracja siły i że przed nami piękne, cudowne wakacje, czyli te miesiące letnie, na które liczymy i zapraszamy wszystkich do nas pielgrzymów.
No tak, czyli ten Liban i Bliski Wschód widziany na miejscu jak zwykle jest inny niż to, co piszą media na Zachodzie i także w Polsce, bo bardzo mało jest dziennikarzy, którzy tam jeżdżą i opisują to, co się dzieje naprawdę. O, coś trąbi, pewnie kogoś mijacie po drodze. Kazimierz Abuna Gajowy podróżuje wraz z polską pielgrzymką do Baalbek, czyli to już jest terytorium Hezbollahu, ale tam będziecie prawdopodobnie w katolickim kościele, który jest tuż przy ruinach Świątyni Słońca.
O godzinie 10 polskiego czasu odprawiamy Eucharystię w kościele katolickim maronickim, który praktycznie znajduje się w cieniu tych przepięknych sześciu kolumn, które pozostały z tej świątyni Jowisza. Oczywiście będą głośniki włączone na całe miasto. Ksiądz Toni, Tabuna, jak tu go nazywamy, który tam jest proboszczem, mówi, oni mogą, to i my możemy. Dlatego też w tych dniach często język polski przez megafony właśnie z mszy świętej polskiej słuchają również i szyici i nikt się temu nie dziwi.
Nikomu to nie przeszkadza.
Nikomu to nie przeszkadza. Taką ciekawostką jest to chyba też jakiś znak takiego rozluźnienia, że w tych kioskach, w sklepikach, które sprzedają napoje przed samym wejściem do świątyni Jowisza, można kupić normalnie najnormalniejsze alkoholowe libańskie piwo o nazwie Almaza, to znaczy właśnie diament. I też w ogóle nikomu to nie przeszkadza.
I muzułmanom w Libanie to nie przeszkadza.
Tak.
Co więcej, można kupić też, z tego co pamiętam, koszulki Hezbollahu. Żółte z takim zielonym nadrukiem Hezbollahu. Tak, można je kupić wszędzie.
Wszędzie, a zwłaszcza to jest oferowane turystom właśnie przed wejściem na wykopaliska. Noszą je na ramionach, każdemu proponują ten napis właśnie ich partii. On tak dla nas troszkę dziwnie wygląda, bo w tym napisie skomponowany jest oczywiście też i karabin Kalesznikow. To dla nas niezwyczajnych takich klimatów jest to dość dziwne, ale to też nam nie przeszkadza, to jest ich sprawa.
Tak, uprzedzamy tylko polskich turystów, że jeżeli wybierają się potem do Ziemi Świętej, to niech te koszulki na siebie nie nakładają, bo się nabawią problemów.
Nie, to w żadnym wypadku oczywiście nie.
Trzeba być uważnym.
Nie chcemy nikogo trafić.
To tak, jest Bliski Wschód, tak. Bardzo dziękuję i życzymy wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia i wielkich wrażeń. Jaka pogoda?
Pogoda jest świetna, słoneczna. Nad morzem 25-28 stopni. My tutaj na 2000 metrach już jesteśmy, to mamy śnieg. Także zmieniliśmy porę roku, ale temperatura 18 stopni i słoneczna.
A potem zjedziecie do Baalbek, gdzie będzie pewnie ukrop.
No w Baalbeku będziemy tak troszeczkę jak na patelni. To właśnie. Jest płaskowyż. To jest powyżej 1000 metrów, co prawda, ale bardzo taki teren otwarty, słoneczny. Zresztą nie bez kozery Grecy nazwali to miasto Baalbek, nazwali ją Heliopolis, czyli miasto Słońca. Czyli coś w tej samej nazwie jest na pewno. Oczywiście odwiedzimy dzisiaj też i Andziar, pozostałości z epoki arabskiej, muzułmańskiej. No i zakończymy wizytę w starożytnej kantynie Ksara na degustacji win. A to lochy, powiedzmy tunele tej kantyny, pochodzą z czasów rzymskich, czyli no, tradycja obowiązuje. Zresztą księdze Ozeasza, również i wina libańskie są wychwalane jako ten wspaniały, no, przecudowny napój bogów i ludzi.
Bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego. Niech was Bóg prowadzi w tej waszej podróży przez Liban. Przepiękny Liban, zazdroszczę. O tej porze roku,
Będziemy pamiętać w ostatni dzień pielgrzymki, kiedy jeszcze pojedziemy na pożegnanie ze świętym Szardelem, to i o was, i o Radiu Wnet też. Tak,
pamiętajcie, Radio Wnet się dołącza do waszej pielgrzymki. Dziękuję bardzo. Kazimierz Abunagajowy, prosto z Libanu. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Posłuchajmy teraz Bena Harpera i Niewinnych Kryminalistów.